A-E-I-O-U-Y.
Cześć, jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka, gdzie mówię o książkach i tematach dotyczących literatury. Dziś czeka na Was nietypowy dla tego podcastu format, bo będzie to rozmowa. Rozmowa, jakiej jeszcze tutaj nie było. I to rozmowa z Pawłem, który właśnie założył swój podcast, podcast Nilo. Zachęcam Was do wysłuchania jego dwóch pierwszych odcinków. A jeśli Wam się spodobają, to do subskrybowania Nilo, bo wtedy kolejne jego odcinki Wam nie umkną. Paweł jest też moim mężem i nasze lektury bardzo często się pokrywają. I dzisiaj porozmawiamy o jednej z takich książek, którą oboje czytaliśmy w tym roku. Będzie to rozmowa o Lincolnie w Bardo, George'a Saundersa, która została wybrana przez magazyn książki na książkę roku 2018, a w 2017 roku została wyróżniona Nagrodą Bookera. Przede wszystkim kilka podstawowych faktów na sam początek rozmowy o książce. Autorem jest George Saunders, tytuł to Lincoln w Bardo, tłumaczona przez Michała Kłobukowskiego, wydana w Polsce przez wydawnictwo Znak we wrześniu 2018 roku. O czym jest ta powieść? W skrócie to opowieść o tym, jak synek Abrahama Lincolna, Willie, umiera, a ojciec odwiedza jego ciało na cmentarzu w krypcie. Tam rozpacza po stracie dziecka, choć na świecie trwa wojna secesyjna i jako prezydent powinien być w pełni odpowiedzialny za swój kraj i ludzi. Prezydenta obserwują na cmentarzu duchy zmarłych. Wśród nich jest właśnie zmarły Willie. To powieść trochę o stracie bliskich, o trudności z pogodzeniem się z ich śmiercią, ale także w nietypowy sposób opowiedziana historia wojny secesyjnej. Zapraszam na rozmowę. A właśnie, i jeszcze pod koniec rozmowy odwołujemy się do czegoś, czego nie ma w odcinku, ale była to lekka dygresja, którą z rozmowy wycięłam, żeby nie przedłużać. W czasie suszy szosa szucha na alei szucha. Ale ten ranking czytałeś?
Czytałem.
No bo mówimy o magazynie książki, który to jest magazynem Gazety Wyborczej. I magazyn książki w tym roku, właśnie w tym numerze grudniowym, opublikował ranking 10 najlepszych książek roku 2018.
Tak, tak było.
Tak było. Czytałeś ranking?
Czytałem, nie pamiętam wszystkich pozycji, ale czytałem. Ponieważ przewracasz kartki, co pewnie też zostanie nagrane, to dobrze, bo może sobie zerknę.
No dobrze, ale sam magazyn książki czytujesz i lubisz.
Tak, bardzo lubię.
Mhm, a dlaczego lubisz? Co Ci się podoba w magazynie książki?
Bo są tam artykuły o książkach i zawsze mogę znaleźć coś na temat nowości wydawniczych, bo nie chce mi się tego śledzić w internecie, nie chce mi się wchodzić na strony wydawnictw, nie chce mi się wchodzić na strony księgarni internetowych, a to mam wszystko podane na tacy, plus oczywiście recenzje, czym się może jakoś super nie sugeruje, ale mogę wymienić przynajmniej kilka tytułów od ręki, po które sięgnąłem dzięki tym recenzjom, które zainteresowały mnie z magazynu książki.
No to prawda, ja też akurat lubię tutaj czytać recenzje, bo są zdecydowanie lepszej jakości niż w internecie, gdzie bardzo często na przykład recenzja polega na tym, że no była fajna książka, szybko się czytało. Tutaj jest zdecydowanie pogłębiona ta analiza, więc to jest tak jakoś tak przyjemniej. To mi się też podoba. A w ogóle jakieś inne czasopisma z rynku polskiego o książkach znasz?
Znam literaturę na świecie, ale osobiście kilka razy zdarzyło mi się przeglądać ją w Empiku. Nie odpowiada mi szata graficzna, której właściwie jest brak szaty graficznej. Jest tam skoncentrowany bardzo tekst. Jest oczywiście ciekawa, bo są tam obszerne fragmenty, opowiadań, poezji, prozy, tak? Ale nie zainteresowała mnie tak bardzo. Też nie jestem pewien, to jest chyba jakiś kwartalnik.
Generalnie ja nie znam jakoś szczególnie. To też jest tylko tyle, ile przekartkowałam gdzieś tam w księgarniach jakieś inne czasopisma o literaturze. Wiem, że istnieją zeszyty literackie. One mają taki nietypowy chyba format. To nie jest A4, ani taki gazetowy jak magazyn książki. Ich są nowe książki. Widziałam prawdopodobnie na półkach, ale też nie przeglądałam nawet. Mnie się w tym magazynie książki podoba, tak, właśnie ta szata graficzna. Po drugie też to, że to jest tak atrakcyjnie podane, że to nie jest tak, jak ty powiedziałeś, taki lit tekst. I jakoś tak przystępnie mi się to tutaj czyta. Jest przerywane też jakimiś ciekawostkami, wywiadami właśnie z autorami, albo jakimiś takimi króciutkimi tylko opisami książek. Wydaje mi się takie jakieś taka pigułka, którą fajnie przełknąć. Nawet jeżeli lubię czytać o książkach, to też powinno być dopisane w taki sposób, żeby dobrze się to czytało. I tutaj dla mnie magazyn książki właśnie fajnie to podaje.
A mnie się nawet jeszcze teraz przyszło do głowy, że podoba mi się jeszcze jedna rzecz. w zasadzie w każdym numerze, to jest chyba reguła numeru, jest wywiad z jednym z autorów. Są to przeważnie autorzy zagraniczni, co podoba mi się, bo oczywiście mogę sobie sięgnąć, znaleźć w internecie takie wywiady. Też sięgałem, ale też sięgałem po, wyszukiwałem więcej wywiadów z danymi autorami na podstawie tego, co przeczytałem właśnie w magazynie książki.
Ale wracając w ogóle do tego rankingu magazynu książki, czyli 10 książek 2018 roku, na pierwszym miejscu i w ogóle książką roku została książka Lincoln w Bardo George'a Saundersa. Czytaliśmy ją oboje, dlatego pomówmy chwilę o tej książce, bo wydaje mi się, że warto. Ona też została uznana w ubiegłym roku, w 2017 roku, kiedy została wydana w Stanach. Również tam została książką roku, więc no to musi być coś super, skoro doceniło ją naprawdę grono wielu i czytelników, i recenzentów. Co w ogóle myślisz o tej książce? Bo na przykład ona ma dosyć nietypową strukturę. Czy uważasz, że to jest powieść, czy uważasz na przykład, że to jest dramat?
Znaczy uważam, że to świetnie, że mówimy w kontekście tego rankingu tej książce, bo żadnej innej pozycji z tego rankingu nie czytałem.
Ja też.
Kapitalnie się złożyło, że przeczytaliśmy dwoje numer jeden, bo chyba niewiele byśmy mogli pokomentować a propos tego rankingu.
Tak, jeszcze tak zerkam na inne książki, ale nie czytaliśmy żadnej, ja na pewno nie. I tak patrzę, ale bardzo chętnie przeczytam inne książki z tego rankingu i myślę, że sięgnę na pewno do nich.
Okej, wracając.
Tak jest.
Znaczy ja ją czytałem jako... Nie odbierał mi stricte jako dramat, ale ja ją czytałem właściwie w taki sposób, co wymusza ta konstrukcja. Jako dramat. W sensie ten podział na kwestie przypisane do konkretnych postaci. Też podobało mi się, że w zasadzie niewiele tam było wprowadzeń a propos... Znaczy, to zawsze było tak, że zmieniał się główny narrator, tak? To zawsze było...
Tak.
To chyba zawsze albo w 90 kilku procentach to była narracja pierwszoosobowa, ale zmieniała się osoba, więc to zawsze było jakieś opowiadanie i punkt widzenia danej osoby, w którym niejako wchodziliśmy i obserwowaliśmy akcję z punktu widzenia danego bohatera. Co jeszcze miałbym powiedzieć?
No nie wiem, tak naprawdę o tym podziale na ról, bo tak, książka jest podzielona na kilka części i te części są z kolei podzielone na dialogi. Widać, kto mówi jaką kwestię, natomiast nie jest to taki stricte dramat, tak mi się wydaje, więc ja ją czytałam z kolei jako powieść. Kurczę, ale no jednak tak, ta struktura, tak jak powiedziałeś, narzuca pewną skojarzenia z dramatem.
We współczesnej literaturze często stosuje się taki zabieg, że jest taki wyraźny podział w tekście na sceny. To jest takie bardzo filmowe. Każdy się zabezpiecza chyba, żeby można było nagrać film na podstawie jego powieści.
Okay.
I w ten sposób się to konstruuje. Ja pamiętam, no, już w tej chwili to chyba kilkanaście lat temu, kiedy czytałem Kod Leonarda da Vinci, to wtedy chyba po raz pierwszy mnie tak mocno uderzyło, że potrafiły być bardzo krótkie sceny, ale były bardzo, bardzo wygodne do sfilmowania, co mnie uderzyło podczas czytania książki.
Teraz jest taka moda na to, żeby pisać tak w taki sposób książki. Natomiast sama książka, już wracając do Lincolna w Bardo, ja próbowałam tę książkę przeczytać w oryginale. I ten oryginał w ogóle jakoś... Nie wiedziałam chyba, na czym będzie polegała ta książka, dlatego mi przeszkadzało ten podział na role. Język dla mnie był tam za trudny tak naprawdę. Ja nie zrozumiałam zamysłu chyba tej książki i dopiero po tym, jak weszła na rynek polski w tłumaczeniu, zresztą bardzo dobrym tłumaczeniu, to byłam w stanie ją przeczytać i też chyba już się przygotowałam na czytanie tej książki, bo przeczytałam kilka recenzji jej, więc wiedziałam, czego się mogę spodziewać i dlatego już może mając już te oczekiwania, tak, miałam taką podbudowę, że wiedziałam, co mnie czeka w książce i dlaczego tak to będzie wyglądało, a nie inaczej. Kiedy zaczynałam to po angielsku, to po prostu odrzuciła mnie ten podział na rolę.
A kto był tłumaczem?
A tłumaczem był pan Michał Kłobukowski. Nie wiem, jakie książki do tej pory tłumaczył, ale ta jest naprawdę fajnie przetłumaczona. Bardzo ciekawy język tutaj jest w tej książce. Bardzo mi się podobał. Natomiast i jeszcze co mi przeszkadzało, w tym oryginale nie wiedziałam, że to będą tutaj fragmenty z gazet albo też sfabrykowane fragmenty z gazet z tamtych czasów, czyli z czasów Lincolna. I to mi wtedy nie pasowało. Natomiast kiedy czytałam po polsku, bardzo mi się podobało jakby te wtręty takie z jakichś notatek prasowych, bo było to w ciekawy sposób pokazane, jak jedno wydarzenie może być przedstawione w różny sposób i jak mogło być inaczej zapamiętane.
Tutaj chyba drobne uzupełnienie, bo mam wrażenie, że to nie są wycinki z gazet, cytaty, tylko z jakichś zapisów kronikarskich, bardziej z książek,
tak,
ze wspomnień.
To prawda. Ale co myślisz w ogóle o samej książce? Czy według Ciebie zasługuje na takie wielkie halo, na to, żeby być książką roku?
Znaczy, pytanie, czy co trzeba zrobić, żeby być książką roku? Może poprzeczka jest zawieszona niezbyt wysoko. Znaczy, z całym szacunkiem to jakby do Lincolna Barda, bo mnie się bardzo podobało. Podobały mi się te zabiegi. W ogóle wyobraziłem sobie, że nic dalszego, jeżeli rzucę hasłowo nazwisko Umberta Eco, to pewnie wyda się na pierwszy rzut oka, że to nic dalszego. A ja pomyślałem, że Eco byłby dumny z Sandersa, bo zastosowanie choćby tych, ja nawet czytałem w recenzjach, że wiele, bo oczywiście nie sprawdzałem tego podczas lektury, może dobrze, może nie, ale nie sprawdzałem, że wiele z tych źródeł, na które tam były cytowane, jest oczywiście fikcyjnych.
No tak.
A niektóre są prawdziwe. I sam już ten zabieg, myślę, że on jest strasznie w stylu Eco.
Okej, bardzo możliwe.
Bo Eco często powoływał się właśnie na fałszywe źródła, pisał o budowaniu fałszywych źródeł, o takich różnych zabiegach i sztuczkach, które mają w opinii publiczności uwiarygodnić dane dzieło.
Okej, i tutaj się to świetnie udało, bo tak naprawdę te wtręty właśnie z tych notatek, z tych dzienników, w każdym razie te dodatkowe źródła jakby uwiarygodniały tę historię i nakreślały też tło.
Ale też kapitalnie, trzeba o tym powiedzieć, że kapitalnie pokazywały jakby różne punkty widzenia i różne możliwości interpretacji danej sytuacji, jak jedno wydarzenie czy jedno zjawisko może być przez wielu świadków odbierane różnie i każdy ma swoją wersję, swoją interpretację. Tam na przykład była kwestia, czy noc była księżycowa, czy nie.
Też mi się
to było
chyba
sześć źródeł i właściwie każde było, okej, niektóre były zbieżne, że tam była któraś kwarta, niecały księżyc, no. Ktoś widział pełnię, ktoś widział bezksiężycową noc, więc niektóre były zbliżone, ale tak naprawdę mieliśmy całe spektrum.
Tak, było całe spektrum, plus dodatkowo jeszcze było zachmurzone niebo, nie było widać księżyca w ogóle, więc nie wiadomo. Tak, to też mi utkwiła, ten fragment z księżycem chyba najbardziej mi utkwił, bo był chyba najbardziej plastyczny. Natomiast samo dzieło tak naprawdę nie wydaje mi się jakieś spektakularne, przyznam szczerze. Możliwe, że moje oczekiwania nabudowało wiele recenzji, plus dodatkowo ta nagroda dla tej książki w ubiegłym roku, w 2017, rynku amerykańskiego, to spodziewałam się nie wiadomo jakich tu fajerwerków, nie wiadomo jakich, nie wiem, cytatów do zapisania, jakichś przełomowych odkryć. A to była taka prosta historia o synku Lincolna, który umarł i tyle, no i jakiejś takiej żałobie, ale no.
No tak, ale z drugiej strony to była zupełnie nieprosta historia, bo to nawiązywało do pewnego konkretnego momentu historycznego, kiedy w wojnie secesyjnej, tak, były poniesione duże straty przez północ, kiedy pozycja Lincolna tak naprawdę polityczna się zachwiała, kiedy tam też była podczas tej choroby jego syna, tam odbywało się takie duże przyjęcie, on też tam jakby zabiegał o wsparcie ważnych figur, tak, tej północy, bo to jednak no, Stany Północne i same te rozterki, czy warto się pchać dalej w tą wojnę, czy kontynuować ją, czy może co zrobić w ogóle. I tak naprawdę tutaj w świetny sposób Sanders tak jakby popuszczając wodze fantazji, ale absolutnie wysnuł taką kosmiczną wersję, tak, z, tutaj lekki spoiler, ale z tym, że on sam Lincoln został niejako natchnięty przez ducha do tego działania, tak? Bo nagle odczuł jakby na własnej skórze to doświadczenie czarnego człowieka. To mu jakoś przeryło umysł i podjął takie, a nie inne decyzje. I to jest dobre, bo to jest wyprowadzenie jakby poprzez rozpoczęcie jakby od jednego szczegółu. Wychodzisz do nagle sprawy takiej ogólnonarodowej, może nawet ogólnoświatowej. Jest tu cały problem no, z segregacji rasowej, tak? I całego tego mrocznego dziedzictwa amerykańskiego.
To prawda. I tu muszę przyznać też autorowi, że potrafił w tak nietypowy sposób wpleść tą historię wojny secesyjnej. Może nie tyle, że bardzo dobrze mi się to czytało, ale miałam chęć czytać po prostu o tym dalej, tak? Nie w sensie, że poszerzać swoją wiedzę na temat wojny secesyjnej, tylko w tej książce mi to nie przeszkadzało. Bardzo często, kiedy w jakichś książkach, w typowych powieściach są wplatane wątki jakieś wojenne, secesyjne, historyczne, polityczne, to ja w ogóle nie mam ochoty tego czytać, wręcz mam chęć przerzucać kartki dalej, a tutaj po prostu było to tak wplecione w ciekawy sposób, plus to dodatkowo to, że te kwestie dialogowe nie były długie, to dobrze się to czytało i mi nie przeszkadzały te wątki tutaj wojenne.
No i może właśnie to jest wielkość tej książki, tak?
Okay.
Właśnie takimi sprowadził tak naprawdę duży, taki utylitarny problem nagle do takiej kwestii bardzo prywatnej, intymnej. Zamknął to w tak naprawdę, można powiedzieć, że w jednej scenie, no jednego, tak, jednego wieczoru, no tam właściwie w dwóch, tak, bo tam, że Lincoln wraca w pewnym momencie na cmentarz, ale zamknął to w takim krótkim przedziale czasowym i poprzez te bardziej skupieniu się na duchach, tak, czy na tym momencie, kiedy Lincoln jest w pewien sposób nawiedzony, no przeszedł do tego właśnie wielkiego problemu. To też jest ciekawe, bo tak naprawdę też historycznie to nie jest tak naprawdę pewne, tak, że to nie było do końca też tak, że Lincoln był aż takim zwolennikiem równouprawnienia.
No podąć nie był.
No właśnie, więc to jest też ciekawe, że to zostało przedstawione w takiej fikcyjnej, acz bardzo ponętnej wersji.
Pomysł na to, że te duchy mogły wnikać w człowieka i w ogóle opis, w jaki one czują, że stają się na powrót jakby ludźmi z bezcielesnej formy, gdzieś wchodzą właśnie w jakieś naczynie, które mogą wypełnić, też było bardzo ciekawie opisane, bo to też jest spoiler niestety. Te duchy nie wiedzą, że są duchami, że już nie żyją i dopiero na końcu tak naprawdę się dowiadują o tym. Ale właśnie ten moment właśnie wnikania w ciało był niesamowicie fascynująco opisany, naprawdę. Mnie się to bardzo podobało.
No właśnie, czyli mamy książkę, którą się gładko czyta, ma fascynujące co najmniej, może nie tyle fragmenty, ile rozwiązania zastosowane w niej, czyli może właśnie jednak to jest ta książka roku.
No tak, plus dodatkowo porusza taki dosyć duży temat, który ciężko ugryźć w przystępny sposób może. No okej, okay. Tu muszę przyznać, że są tutaj rozwiązania, które predestynują tę książkę do tego wyboru jako książki roku. To tak na koniec chciałam Cię jeszcze dopytać o to, czy to jest na przykład Twoja książka tego roku 2018, czy masz jakieś swoje inne typy? Przeczytałeś jakieś książki w tym roku, które bardziej Ci się spodobały niż Lincoln Bardo?
No, przeczytałem w tym roku kilkadziesiąt książek. Tu zmierzyliśmy się jakby też z całą czołówką. Nie wszystkie były wydane w tym roku. Część tych, o których mówię, to była wydana w ubiegłym roku, bo sprawdzałem tuż przed naszą rozmową. Przeczytałem spore nazwiska typu Atwood, Eugenie Des, no właśnie wspomniany Auster choćby, czy Barnes, tak? Julian Barnes. No duże nazwiska. Natomiast no, część z tamtych była opowiadaniami, więc to jakby też ciężko mierzyć do powieści, porównywać. Czy była książką roku dla mnie? No, była pewnie w ścisłej czołówce. Niewątpliwą zaletą tej książki, tej powieści jest to, że strasznie, strasznie dobrze jest, bardzo wysmakowana. Przepięknie mi się ją czytało. To była przyjemność. To była przyjemność na miarę po prostu doznania estetycznego.
Tak, tutaj to, co mnie się jeszcze podobało, co faktycznie bardzo podnosi rangę tej książki, to był język. Język, który tak naprawdę każda z postaci miała swój jakiś taki idiolekt, czyli taki swój wyróżnik, po którym łatwo było poznać, kto mówi. Nawet jakby nie było tego podziału i nie byłoby widać, kto mówi dokładnie, to już można było rozpoznać po charakterze języka. Ktoś mówił bardziej wulgarnie, ktoś mówił gwarą, ktoś mówił właśnie w jakiś taki sposób charakterystyczny. I tutaj też wielkie brawa dla tłumacza, bo myślę, że to nie było łatwe, żeby oddać tą różnorodność językową.
No tak, i pewnie dlatego też ciężko ci się czytało ją, kiedy zaczęłaś po angielsku,
tak,
bo ten język jest mocno stylizowany. Tam jest w ogóle, Sanders się strasznie pobawił, bo przecież on jeszcze tak naprawdę zastosował taki zabieg, że te idiolekty, one tak naprawdę nawiązywały do epoki. No bo to tak, są przecież na cmentarzu mamy osoby, które różni tam w pewnym momencie podczas rozmowy bohaterów. Też wychodzi to, jak jeden pamięta jednego prezydenta, drugiego, on nie prezydentem był ktoś inny. I oni nagle dochodzą, że okej, między nami jest różnica kilkudziesięciu lat. Więc to też jest tak, że on to zróżnicował pod różnym względem. To bogactwo tej powieści jest tak na pierwszy rzut oka, ono jest niewidoczne, ale kiedy wejdziemy w szczegóły i w tą tytaniczną pracę, jaką on wykonał, no to naprawdę to ręce same się składają do oklasków. Natomiast pozwolę sobie jeszcze wyróżnić z mojej strony jeden tytuł. I będzie to wspomniany już. Edward St. Aubyn.
Czyli Patrick Melrose.
Czyli Patrick Melrose. Uzasadniać?
Chyba nie. Wiele osób już, przypuszczam, albo zna samą książkę, albo widziało serial z Benedictem Cumberbatchem. Czyli oprócz Saundersa wyróżniłbyś właśnie Patryka Melrose'a, tak? Znaczy powieść Patrick Melrose.
Tak, co więcej, z polskich powieści nie wyróżniłbym niczego.
O! Właściwie ja z polskich powieści też bym niczego nie wyróżniła, przynajmniej z tych książek, które ja przeczytałam. Ja chyba najbardziej byłam zachwycona reportażem tak naprawdę, co zaskakujące przynajmniej w moim przypadku, bo do tej pory wielu reportaży nie czytałam. I byłby to wrócę jako piorun Macieja Jarkowca. I to jest akurat faktycznie książka wydana w 2018 roku. I jeśli się nie mylę, o tej książce po raz pierwszy przeczytałam właśnie w magazynie książki. No nic, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie. Cześć.
Dajcie znać, czy czytaliście Lincolna w Bardo i jaka jest Wasza książka mijającego roku na adres fiszkowa@interiach.pl lub na profilu facebookowym Fiszkowej Kartoteki. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym jest Bardo i jakie ma odpowiedniki w innych religiach, to zapraszam na mój drugi podcast, na podcast Lubię Wiedzieć. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania tego podcastu, jak i podcastu Pawła. Nilo. N-I-L-O. Poza tym powiedzcie znajomym o tych podcastach. Będzie nam bardzo, ale to bardzo miło. Do następnego razu. Cześć!